Dzień dobry, z samego rana w czwartek odpalamy prawdę siatki, z zacnymi gośćmi przedstawimy. Najpierw trenera Daniel Pliński, Plina. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć wszystkim.
Ogłoszenie parafialne numer jeden. Piotr Grucha-Gruszka dołącza do prawdy siatki i redakcji Polsatu Sport. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Ogłoszenie numer dwa. Diabeł nadal z nami. Kuba Bednaruk nie wycofuje się mimo nietrafionych typów.
Ale jak w ogóle zacząłeś, ty, jak Lepka zaczął, przedstawię, zacznę od trenera, a później Grucha z Diabłem.
Bo ty wy jesteście ekspertami, no wy jesteście już ekspertami. No. Bardzo mi przykro, panowie.
Spoko, spoko.
Ekspert wszystko wie.
Oczywiście, ekspert
ale
wszystko
po meczu,
wie.
Ale po meczu.
A Plina już po meczu wszystko wie, czy nie?
Powiedzmy.
Czyli co się
urodziło? Po tym drugim meczu więcej wiem niż po pierwszym.
A co wiesz po drugim meczu?
Że jesteśmy w stanie grać na dobrym poziomie przez 2-2,5 godziny, przez 3 nawet godziny. I to mnie bardzo cieszy.
Rozumiem, że jesteście w stanie grać tylko do północy.
No tak, bo tę końcówkę po północy już przegraliśmy. Ale po tym pierwszym meczu my graliśmy z Jastrzębiem niezły mecz. W zagrywce, na bloku, w obronie. Ale zabrakło nam przede wszystkim ataku w tym spotkaniu. I jednak mecz w Kędzierzynie pokazał, że w ataku jesteśmy bardzo groźni, jesteśmy w stanie grać chyba z najlepszą drużyną w Polsce, jeżeli chodzi o system blok-obrona. I to mnie bardzo cieszy i tyle.
Grucha, jak po ciemnej stronie mocy? Czujesz się częścią redakcji, czy jeszcze musisz w kupne nam tutaj zaserwować?
Muszę zacząć.
To ja się też na kupnie załapię. Nie?
A możesz, dlatego że Grucha zaczynasz od jakiego meczu?
No właśnie jutro u Daniela. Nie są Grucharów, więc...
Podejmiesz Danielu?
A z kim będziesz?
Z Tomkiem Swędrowskim, czy z Fendrem.
To zapraszam wiesz, serdecznie wcześniej na kawkę.
Od najważniejszej, wiesz, persony. No, na głęboką wodę.
Z jedynką mikrofonu, więc może mi da coś powiedzieć.
Diabeł, powiedz, jak tam u nas jest po ciemnej stronie mocy? Da się żyć z nami, czy nie?
Człowieku, pierwszy rok normalnie tarzają tobą, wycierają podłogę, zapierdzielasz, musisz wszystko robić sam, kawy przynosić do Lepki. Przed chwilą musiałem, że w Warszawie dostałem, żeby mu kawę robić. Generalnie przesrane, ale już po roku teraz ty będziesz zapierdzielał, więc ja na razie będę miał spokój.
To nieprawda wszystko. Przypomnę, że Diabeł cały czas na golfie siedzi.
Raz w tygodniu, może dwa.
Dobra, jeszcze się nie nauczył grać?
Ja 279 zapierdziłem drive'a. Kurwa, powiedz mi, czy to jest daleko. Powiedz mi, czy 279...
Daleko, na pewno twój najdalszy, bo widziałem i śledzę twoje poczynania.
No dobrze, ale trafiłeś, czy nie trafiłeś?
Środek ferwa, nawet nie, do wody prawie dobiłem. 279 prościutko, prosty strzał.
No dobra, panowie, do rzeczy. A jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Diabeł, pomóż, czy to będzie prawda, czy nadal niedziela jest aktualna, czy nie?
A na razie potwierdzamy, wstępnie jest na 95%, jeszcze dzisiaj zadzwonię do już chodzącej legendy i program z Mariuszem Wlazłym się szykuje na niedzielę.
Mamy zaległy program z Mariuszem Wlazłym, to jest zaległy program po zakończeniu jego kariery, obiecałem, że coś takiego będzie, więc mam nadzieję, że w niedzielę uda się to wreszcie zrealizować, no, ale to dopiero melodia niedzieli, będziemy walczyć, żeby Mariusz był u nas w prawdzie siatki. A to statystyki i wynik tego meczu, od którego zaczęliśmy. Jak widać, set numer 5 jeszcze cały czas trwa, bo graliście chyba, nie wiem, do 37 albo 90. Długi mecz, ale wielce emocjonujący, stojący na wysokim poziomie. Tak jak powiedziałeś, Plina, to chyba mecz, od którego byś chciał zacząć sezon. Od tego meczu byś chciał analizować. Natomiast cały czas nie ma u was Maćka Muzaja. Mówiłeś o tej sile ataku. No to pewnie z Maciejem też to może wyglądać troszeczkę inaczej. Jak oceniasz też indywidualnie, czy to jest skład, który według ciebie jest mocniejszy niż w poprzednim sezonie, albo inny, albo daje ci więcej opcji, choćby tak jak z El Grauim?
Przede wszystkim nie blokują nas paszporty i moim zdaniem to jest kluczowe. Będzie decydowała dyspozycja tygodnia, miesiąca, forma. przed danym meczem i ta osoba będzie grała, a w ostatnim sezonie jednak musiałem się kierować paszportami, to jest jedna sprawa. Druga, jeżeli chodzi o Maćka Muzaja, to jest kontuzja brzucha i nie będziemy przyspieszać. Przyspieszyliśmy troszkę i ona się tak jakby nawróciła i teraz będziemy musieli kilka dni znowu poczekać. Myślę, że to potrwa z 10 dni, ale za 2 tygodnie Maciek powinien być gotowy do gry. Jest po badaniach, wczoraj był na badaniach i to wygląda optymistycznie, ale tak jak powiedziałem, z tą kontuzją nie mam zamiaru już przyspieszać. Czekamy na Maćka cierpliwie. Tym bardziej, że Remek Kapica zagrał bardzo dobre spotkanie w Kędzierzynie. W ataku grał odważnie, mocno, po kierunkach, w zagrywce naprawdę odpalał nieprawdopodobnie i on też jest częścią tego zespołu i przede wszystkim gra na bardzo dobrym poziomie, chociaż wiem o tym, że jego sufit jest jeszcze tam zdecydowanie wyżej i stać go jeszcze na lepszą grę. A co do meczu w Kędzierzynie, przez pierwsze 2 sety graliśmy bardzo, bardzo dobrze, przede wszystkim, tak jak mówiłem, w ataku. Zaksa nie mogła nas zatrzymać i ten side-out u nas funkcjonował na wysokim poziomie. Moim zdaniem 3. set, niedomknięty troszkę jednak ten mecz. Kilka highballi niewykorzystanych po naszej stronie. Zaksa wróciła do gry. Grała później na niesamowitym poziomie. Olek Śliwka, jak to Olek Śliwka, gracz od brudów, sprzątał te brudy. No ale mieliśmy wielki problem z zatrzymaniem Bednoża. Grał na takim poziomie, atakował dużo od prostej. Wiedzieliśmy o tym, ale rozbijał nasze ręce na bloku i myślę, że on bardzo mocno trzymał Zaksę i dlatego też Zaksa wróciła do gry i wygrała ostatecznie 3-2. Ja w szatni przed meczem powiedziałem, żeby z Zaksą tutaj wygrać, to trzeba przede wszystkim myśleć o swojej grze i trzeba zagrać dobre spotkanie. I my takie spotkanie zagraliśmy, a przegraliśmy z zespołem, który grał na wysokim poziomie i tyle. Gdyby Zaksa grała słabo i byśmy przegrali ten mecz, to byłbym naprawdę wkurzony, że tak powiem. A tutaj historia wygląda tak, że przegraliśmy z zespołem, który grał bardzo dobrze i o te 2 punkty było lepsze w danym dniu.
Kubo, no to jest też ta wielka siła z Zaksy, że u nich zawsze ktoś może odpalić, że nawet przy 0-2 taki Bednosz wchodzi na 72% w ataku, staje się liderem ofensywy. Swoje elementy oczywiście dokładają pozostali. To jest piekielnie denerwująca drużyna, z którą musisz zagrać po prostu do ostatniego punktu.
Wiesz, ja już mam ten luksus, że mogę troszkę inaczej poopowiadać po tym meczu niż Klina Opina, jako trener, a będzie na przykład opowiadał bardzo dobrze o Kapicy. Ja też będę mówił Kapicy. Ja wiem, że on ma sufit, ale u niego jest w porównaniu do zeszłego roku problem jest taki, że on zagrał 2-3 mecze na tym samym poziomie. Jak to będzie grał, bo to był problem pierwszego meczu. Klina grał bez prawej strony, tam były kombinacje z 3 przyjmującymi, a to się wszystko złożyło w drugim meczu, że i lewa, i prawa strona, i środki chodziły. Wszystko funkcjonowało dobrze i to bardzo dobrze wyglądało, więc jak Kapica takie 3 mecze z rzędu zagra, to będzie bardzo dobrze. Uważam, że to jest u niego problem, jest regularność, a sufit to wiadomo, że u każdego sportowca sufit to nie wiadomo gdzie jest, ale ta regularność była najważniejsza. Druga sprawa, Zaksa sobie w tym okresie sezonowym sprawdza przeciwników tych niższych tabeli, na ile musi zagrać i to jest brawa też dla Nysy, bo Zaksa sprawdziła, że na 70 się nie da, na 80 się nie da, na 98 trzeba było zagrać, żeby wygrać ten mecz. Więc to naprawdę gratulacje i świetny mecz. Uważam, że nie spodziewałem się takiego meczu w drugiej kolejce. Z przyjemnością się na to patrzyło i takich meczów chciałbym więcej w każdej rundzie.
No, Grucha, no to Plina ma ten przywilej, że może zaczynać od tego drugiego. Ty jako człowiek, który dzisiaj skomentuje 3. mecz Stalinysa, musisz przeanalizować też 1. kolejkę. Podnieśli się po 0-3 z mistrzem Polski. Na otwarcie z PSG ma mistrza i wicemistrza, więc zaczynacie Plina od Himalajów, no ale myślę, że potem 0-3 z Jastrzębiem to rzeczywiście tutaj widać było więcej jakości po ekipie z Nysy.
Na pewno widziałem obydwa spotkania i to co też dośledziłem jakby wypowiedzi różnych ludzi, Daniela też. I faktycznie ten 1. mecz z Jastrzębiem to nie był słaby mecz w wykonaniu Nysy.
Setówka w górze.
Więc jakby to są sytuacje, które to nie jest przypadkowe to, że zagrali dobrze z Zaksą. Faktycznie z Jastrzębiem to co Daniel powiedziałeś, no Jastrzębie przede wszystkim zagrało bardzo dobrze w bloku. I to co pokazywali, brakło tam Kapicy w tym meczu, tej prawej strony, może nie Kapicy, prawej strony brakło. i stąd takie lepiłeś tak naprawdę później, żeby coś w tej sytuacji, gdzie nie ma Maćka. Ale mecz z Zaksą ja oglądałem do samego końca, nie przeszkadzało mi, że jest późno, akurat nie musiałem wstawać o 6, chociaż wstaję pół do 7 codziennie, ale jestem kibicem, więc mi to nie przeszkadza, bo delektowałem się tym spotkaniem i faktycznie to spotkanie, jak doszli wszyscy ludzie, wszystkie skrzydła grały i jako poziom, no bardzo dobry mecz, bardzo dobry mecz, cieszy mnie to bardzo i tak Kuba, ty mówisz o tym, czy kapita zagra 2-3 spotkania, oczywiście to jest człowiek, który tej regularności potrzebuje, oczywiście zyska jednak będzie grał, nie? I to jest też ważne. Pierwszy mecz, ja widziałem reakcję jego na ten drugi mecz, w drugim meczu, że ten pierwszy mecz, jak jesteś pierwszym atakującym i nagle, kurczę, trener musi lepić przyjmującym na tym ataku później. Widziałem bardzo dużą taką energię i taką złość i taką naprawdę determinację, żeby zagrać dobre spotkanie. I to było widać po jego ofensywie i w zagrywce i to jest fajne. Ale z ciekawością zobaczę też tego chłopaka w meczu z Bełchatowem, bo to ten mecz będzie dla Daniela drużyny potwierdzeniem tego, że Nysa gra dobrze już na początku sezonu z tymi najlepszymi i to jest napawa optymizmem dla tej drużyny, jeżeli chodzi o tą walkę o play-offa, jest naprawdę bardzo duża, bardzo dużo drużyn, więc z ciekawością oglądam na razie dwa fajne mecze, pierwszy bardzo dobry, drugi bardzo dobry, choć przegrany. No ale umówmy się, tak mówiliśmy o tym, o tej Zaksie, no kurczę, nawet jak ten Bednosz trzymał łatek, ale Kaczmarek kończył raz słabiej, raz coś, ale jak przyszło właśnie skończyć te najważniejsze ostatnie piłki czy gdzieś, to Kaczmarek był i to jest to ci zawodnicy właśnie potrafią, że jak trzeba wykonać dobrą jakość w dobrym momencie, to czy to Olek Kaczmar, czy Bednosz, oni to zrobili po prostu.
Grucha, bo na nas są z diabłem kwity niestety. Żeby były też kwity na ciebie, musisz powiedzieć, jak typujesz Nysę na koniec sezonu regularnego 2023-2024. Które miejsce zajmie Nysa na koniec sezonu regularnego?
Ojejcie, no na pewno playoff. To jestem przekonany, że Nysa w playoff będzie i o, fajnie, że mi wyświetliście tabelę.
O, to wcześniej trzeba było powiedzieć, a później.
Nie, ja tak siedziłem sobie, wiadomo, że wiesz, ale fajne jest to, że po tych dwóch pierwszych meczach można gdzieś ich, generalnie te zespoły już jakoś sobie tam oczywiście za wcześnie gdzieś ustawiać, ale myślę, że ja bym ich wrzucił troszkę wyżej niż diabeł. Myślę, że tutaj gdzieś w okolice 6-7 miejsca i ten mecz z Bełchatowem też pokaże mi, na ile Bełchatów się odrodzi ten skład, który ma i jak słyszę jakieś skra 2-0, jakiś update chyba zrobili, tak dziwnie to brzmiało dla mnie, ale myślę, że jest troszkę wyżej, 6-7 myślę, że jest w stanie, jeżeli będzie utrzymywała ten poziom gry, to spokojnie 6-7 przed tą fazą najważniejszą myślę, że powinna być.
Plina, my daliśmy z Kubą 8 miejsce zgodnie, zresztą Papa też, ale my daliśmy zgodnie 8 miejsce za 6 Indykpolem i 7 PGE GiEK Skroł, więc można powiedzieć, że to dla Was takie być może ważniejsze spotkanie, bo tak jak rozmawialiśmy w zeszłym sezonie, wszystko co ugracie z tą pierwszą piątką chyba najbogatszych, największych, najmocniejszych zespołów plus lidze, no to tylko na plus. Natomiast pewnie Waszym celem na ten sezon jest próba poprawienia poprzednich rozgrywek i w związku z tym walka z zespołami właśnie Indykpolu, Skry, Lublina, Trefla, Suwałk, czyli tych drużyn, które gdzieś bezpośrednio mają takie same cele. Wejść do play-offu, walczyć o jak najwyższą pozycję. Jak wy sobie ten sezon i cele stawiacie?
Jak tu wszyscy razem siedzimy, to pewnie każdy z nas powie, że ligi tak mocnej i tak wyrównanej nie było nigdy. Takie jest moje zdanie i tutaj oczywiście to będzie banał, co powiem, ale tutaj w każdym meczu można zdobyć punkty, ale też je stracić. Wypowiedź Kuby Bednaruka też jest taka trafna. Kto by pomyślał, że reprezentant kraju Alan, Brazylijczyk, będzie grał na przykład w Olsztynie, drużynie, która dzisiaj z całym szacunkiem nie aspiruje do pierwszej czwórki. To też pokazuje poziom naszej ligi, w którym kierunku idziemy. Nie mam żadnych wątpliwości, że nasza liga jest najmocniejsza na świecie. Ja twierdzę, że taki przedział nasz to jest takie 12-7 i to się może się wszystko wydarzyć. Pamiętajmy o takich rzeczach jak kontuzje, szczęście, to też ma duże znaczenie. Ktoś mówił, no fajnie, że zaczynacie z Jastrzębiem i Zaksą, no fajnie, bo to przyjeżdża mistrz Polski i wicemistrz Polski, ale ktoś mówi, ci kadrowicze będą zmęczeni. Mieliśmy przyjemność grać w reprezentacji i wiemy o tym, że po reprezentacji zawodnicy bardzo często przyjeżdżają w dobrej formie i jeszcze jest ta taka euforia. Przychodzą ludzie na salę.
To jeszcze nie teraz.
Dokładnie, przychodzą ludzie na sali, chcą tych reprezentantów oglądać i tam reprezentanci mają dodatkową mobilizację. Z takimi zespołami, gdzie jest dużo kadrowiczów, warto grać w 7, 8, 9 kolejce. Więc to tak, kurczę, wracając do naszego troszkę kalendarza. Tak jak Piotrek powiedział i Kuba, my mieliśmy piłkę setową z Jastrzębiem i mogło być 1-1, nie wiadomo, co by się wydarzyło. W tym pierwszym meczu, okej, w ataku nam Remek nie odpalił, ale my też byliśmy przygotowani na grę na trzech przyjmujących. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem w trakcie meczu, o, zagramy teraz na trzech przyjmujących. My braliśmy pod uwagę to, że Remkowi na przykład może coś się stać. No. Na szczęście jest zdrowy, jest w dobrej dyspozycji, więc na Bełchatów jest gotowy i myślę, że on zagra kolejne dobre spotkanie. Tym bardziej jesteście... Byliście zawodnikami, byliście trenerami, teraz jesteście ekspertami w Polsacie Sport i znacie się na siatkówce doskonale i wiecie o tym, że on się mierzył z najlepszym blokiem w naszej lidze, jeżeli chodzi o czwórkę. Bednosz, Śliwka, Fornal, to są ludzie, którzy naprawdę dobrze blokują. Czym dalej w las, powinno mu być też troszkę łatwiej.
No, ja nie jestem i nie byłem zawodnikiem, ja od razu
znasz się bardzo dobrze na siatkówce, bo kilka razy miałem przyjemność z tobą rozmawiać i naprawdę widzisz to bardzo dobrze i bardzo dobrze oceniasz.
Dzięki, aż się zaczerwieniłem. Kubo, przed sezonem i chyba też w trakcie zeszłego sezonu wielu mówiło, że najsłabszym punktem Nysy jest rozgrywający. Niektórzy też narzekali trochę na libero. Na libero przychodzi Kamil Szymura, więc tutaj jest świetny transfer. Zostaje ta sama para rozgrywających. Jak po tych dwóch kolejkach widzisz, choć nie ma Macieja Muzaja, no więc tutaj też zobaczymy, jak to się poukłada na tej linii, ale jak to widzisz w takim razie teraz po tych dwóch kolejkach? Czy coś zmieniasz zdanie, czy utwierdzasz się, że to jest ta Nysa na pozycję powiedzmy 6-8?
Nie, no, jeżeli chodzi o Szymurę, to mi się bardzo podobają. Uważam, że ten transfer, i to nie wiem, czy tam nie jest chyba 2 czy 3-letni Klina, możesz powiedzieć, tam jest albo 3 lata chyba, tak?
Tak.
No, to jest bardzo dobry transfer, to był bardzo dobry momencie. Ja nie mówiłem, że Żurkowski jest jakimś najsłabszym elementem. Mnie osobiście nie podoba się odbicie palcami Żurkowskiego. Nie jestem fanem tego grania, ale wiem, ale też mówiliśmy, jak robiliśmy ten program, że on ma mnóstwo innych zalet, tak jak z Wojtkiem w Dżyzgo robiliśmy ten, prawda, siatki. Ja mówię tak, to jest chłopak, który serwuje, blokuje, broni, ma duży mental, bo widać, że on jest takim liderem na drużynie, to on jest szefem. Ja tego odbicia palcami nie lubię. On zresztą zażartowałem sobie, że ten, pamiętacie tą akcję Deczeko z ostatniej kolejce, co jedną ręką wystawił do tyłu, tam na 7 metrów na drugą linię. To dzisiaj Żurkowski to próbuje to samo robić tylko dwoma rękoma i on przerzuty dyszlem robi na 7 metrów, a lepiej to robi niż palce. Nie jestem fanem odbicia palcami, ale to też jest tak, że pamiętajmy, że ja jestem fanem Deczeko i ja mogę być fanem Deczeko i nie każdy jest Deczeko. On ma swoje atuty, Żurkowski, i te atutów trzech Deczeko jest.
Nie, ja liczę 4. Liczę, ile razy wypadnie nazwisko Deczeko w czasie live'a. Na razie 4 razy.
Dla tej drużyny on może być pozytywnym, bo on ma silny charakter, i ale palce, no nie jestem fanem odbicia palcami, no co ci mam powiedzieć, mam tu okłamać.
Plina, broń swojego rozgrywającego.
Nie, chciałbym Kubie zadać pytanie, czy twoim zdaniem Nysa z Deczeko by grała lepiej?
Każdy zespół grałby z Deczeko lepiej.
Zastanawiałbym się nad tym, powiem szczerze.
A czemu nie? Bo to ja zapytam. Dlaczego Danielu nie grałaby lepiej według ciebie?
Czy Zerba na przykład dostawał tyle piłek w kadrze, co na przykład w ostatnim meczu z Zaksą? Był bardzo skuteczny Zerba. To jest jedna rzecz. Okej, jest wirtuozem nieprawdopodobnym, do czego zgadzam się. Ale wiecie co, no siatkówka troszkę idzie w kierunku teraz inny. Moim zdaniem wybory są decydujące. Rozgrywający musi zagrywać, bronić, blokować. No tak szczerze powiedziawszy, gdyby Sanchez był wyższy, lepiej blokował, to najprawdopodobniej on grałby w klubach najlepszych na świecie. Takie jest moje zdanie. Ale przez to, że jego warunki fizyczne są, jakie są, oczywiście gra w Suwałkach w rewelacyjnym klubie, ale jednak ten wzrost jest bardzo, bardzo potrzebny. Każdy oczywiście ma swoje zdanie, ale wiecie, no Deczeko dużo wystawia z miejsca, okej, okay, on bazuje na tych palcach swoich fantastycznych, on ma duży luz, ma swobodę, jest tam pewność siebie, ale pamiętajmy, że nasza liga jest bardzo wymagająca i weryfikowała wielkich graczy nie w jednym sezonie.
A jak zweryfikowała, najpierw zapytam Gruchę, jak zweryfikowała Liga Michała Gierżota? Zeszły sezon zaczął rewelacyjnie, później miał taki moment, kiedy troszkę się przytkał, być może też zapłacił cenę fizycznej eksploatacji podczas takiej regularnej gry. Jak oceniasz tego chłopaka? No bo jeżeli mówimy o skali talentu, no to pewnie biorąc pod uwagę wiek, w tej chwili Szymura i Gierżot to są takie dwa nazwiska, które pod kątem reprezentacji na przyszłość będziemy śledzić najbaczniej.
Znaczy, tamten zaczął dobrze, ten też zaczął dobrze. No. To, że to jest bardzo ważny człowiek w tym zespole i wszyscy o tym wiemy, to jest olbrzymi potencjał. Młody chłopak i przede wszystkim widać, że tam on nie zachowuje się jak jakiś młodzieniaszek, który zaczyna dopiero drugi sezon, tak naprawdę jak podstawowy zawodnik. Olbrzymi potencjał i myślę, że Daniel bardzo na niego liczy, jeżeli chodzi o tą tutaj strefę przyjęcia ataku przyjmującego, bo ma trzech fajnych chłopaków, którymi ostatnio grał i ja obserwuję tego chłopaka i w tamtym roku już widzieliśmy też obrazki, pamiętam, mam w głowie, że Nikola z nim rozmawiał, więc to jest chłopak, którego na pewno za niedługo zobaczymy w troszkę węższej kadrze, jeżeli chodzi nawet o jakieś rozgrywki. Będę go śledził, ale bardzo mi się podoba jego takie granie bez totalnych skrupułów, po prostu gra, cieszy się grą i jest agresywny i to jest fajne.
A jeszcze a propos rozgrywaczy, do Kuby znowu pytanie, czy Kuba, twoim zdaniem polska reprezentacja by grała lepiej z Deczeko niż z Januszem?
No ciężko grać lepiej, jak wszystko wygrywasz.
No właśnie o to chodzi, wiesz, bo to patrzymy przez pryzmat Argentyny, że jednak ten rozgrywający troszkę powinien być zwariowany i musi takich rozwiązań szukać trochę dziwnych czasami. Trochę tego szaleństwa jest, a jednak nasza reprezentacja potrzebuje spokojnej gry, wybory, to są kluczowe rzeczy w dzisiejszej siatkówce.
Czy nie, ja, wiesz, żeby to było jasne, Deczeko jest najlepszy na świecie? Jest najlepszy na świecie i dlatego jest najlepszy na świecie z tego względu, że on jest w stanie się dostosować do innych zawodników. Uważam, że reprezentacja Argentyny potrzebuje takiego grania.
Dokładnie.
Ale jeżeli byłoby granie pod tytułem miałby Leona na lewym, to dałby Leonowi piłkę taką, jaką Leon chce. Bo to jest umiejętność odbicia palcami. Dlatego mówię, że on palcami odbija najlepiej i też oczywiście to jest kwestia jeszcze charakterologiczna. Czy do szatni nadaje się lepiej Janusz od Deczeko, który ma też swoje tam swoje fochy, bo wirtuozi mają swoje fochy i mają swoje tam lepsze, gorsze dni. Bo to jest, ja też dlatego oceniam Żukowskiego, nie oceniam go, ja go oceniam pozytywnie, bo inne cechy, on nadrabia inne cechy, bo odbicie palcami jest jego najsłabszą cechą, ale ma dobre inne. I te inne też powodują to, że ten zespół gra dobrze, więc na takiej zasadzie ja mogę porównywać zawodników.
Kuba jest dzisiaj w hotelu, więc nie pokaże nam, czy ma nad łóżkiem już zdjęcie Deczeko, które obiecał, że powiesi. W każdym razie na razie licznik zatrzymał się na liczbie 7. 7 razy padło na...
Plina częściej mówił niż ja. Deczeko.
To prawda, przyznaję się.
Ale Plina rzadziej jest naszym gościem. 8 raz powiedziałeś Deczeko. Plina, jak z tym waszym Bambino Gierżotem?
Wiesz, no on cały czas idzie do przodu. W każdym elemencie moim zdaniem się rozwija. Tutaj w Kędzierzynie w trzecim secie tracił skuteczność, ale to było wynikiem tego, że troszkę poczuł plecy i musiałem go ściągnąć. Nie było tej swobody. Swoje. I dlatego musiał zejść z boiska. Wiesz co, nie chciałem ryzykować, że to się pogłębi i wykluczy nam Michała na miesiąc z gry, więc to była podjęta ta decyzja. Oczywiście on tracił w trzecim, czwartym secie skuteczność, ale w dwóch pierwszych to wiecie, no skaka do niego takwam Kaczmarek, on jechał górą. No to wiesz, to mało kto, który przyjmujący na świecie jest w stanie atakować takiej parze blokującej górą. Michał jest z każdym tygodniem, miesiącem lepszy w przyjęciu, więc to są rzeczy, na które my codziennie też pracujemy. Wiemy, z jaką piłką, jeżeli chodzi o atak, ma problem, a z której piłki jest skuteczniejszy. To też trzeba codziennie o tym mówić, poprawiać i szukać rozwiązań. To są kluczowe rzeczy. A jeszcze tak troszkę żartobliwie, bo mówiliście, że Szymura był kapica, teraz wymieniamy Gierżota. Wczoraj właśnie ze sztabem się troszkę pośmialiśmy, trochę pożartowaliśmy, że mamy w Lubinie swoją szkółkę, jeżeli chodzi o Nysę, bo kapica Szymura i Gierżot niedawno grali w Lubinie, więc mamy swoją szkółkę w Lubinie i stamtąd ściągamy graczy.
To dobre. Kuba, jest podejrzenie, że masz na telefonie, ale ja na telefonie myślę, że masz McIlroya albo Tigera Woodsa, ale już w portfelu masz zdjęcie pewnie do czego.
Mam zdjęcie swojej córki Stefanii.
Mam wrażenie, że Marcin najczęściej używa tego nazwiska do czego dzisiaj, tak naprawdę.
Tiger oczywiście, Rory McIlroy i moja córka Stefania.
Dobre zestawienie. Oczywiście korzystamy z tego, że Plina jesteś naszym gościem, dlatego tak dużo mówimy o Nysie, ale żeby zamknąć ten wątek, bo trochę uniknąłeś odpowiedzi. Siódme miejsce w zeszłym sezonie, nie powiedziałeś, jaki cel stawiacie sobie w tym sezonie.
Nie, odpowiedziałem, że mi przedział 7-12.
No ale 7-12, wiesz, no to jest nasz przedział.
Oczywiście,
można powiedzieć,
marzy nam się gra w playoffie i taki jest cel, ale tak jak powiedziałem, tu jest dużo rzeczy, może się wydarzyć w trakcie sezonu, początek sezonu, dużo kontuzji w zespołach, więc to jest też kluczowe. Jeżeli będziemy zdrowi, będziemy grać tak jak w ostatnim meczu, to uważam, że awansujemy do playoffu, ale to są rzeczy, które muszą się współgrać i to jest dla mnie kluczowe.
Okej, no to już tutaj było troszeczkę więcej...
Konkretnie, a nie
konkretów,
więcej.
No właśnie, no więcej konkretów, tak bym to powiedział. Wasza szkółka grała z PGS Crew Bełchatów. Nie obrażam oczywiście Kuprum Lubin, to w formie żartu, żeby ktoś tutaj w Lubinie się nie obraził, nie poczuł tego jako...
Absolutnie, jako Lubin to jest mocny zespół i Lubin ma wszystko też, żeby awansować do playoffu i to jest właśnie zespół, który z nami będzie walczył o ten playoff. Prowadził w Bełchatowie 2-0 i niestety dla Pawła Rudzka i dla całej drużyny z Lubina przegrali 2-3, ale Bełchatów też pokazał charakter w pierwszym meczu w Kędzierzynie, też grał na dobrym poziomie, więc to pokazuje, jaka ta liga jest wyrównana. Ja też cały czas to powtarzam i będę powtarzał.
Ja też uważam, że to jest najbardziej wyrównany sezon w historii, tak powiedziałem podczas naszego live'a zapowiadającego sezon, że to jest najbardziej wyrównany sezon w historii plus ligi i nigdy według mnie nie było czegoś takiego, żeby wypadnięcie jednego zawodnika mogło przewartościować wiele drużyn w plus lidze, żeby te drużyny nie były aż tak mocno zbudowane, za to były bardzo równo zbudowane. PGS Kra Bełchatów różnie jest oceniana, ten drugi mecz myślę, że też tylko udowadnia, że to jest drużyna, która właśnie razem z Lubinem, z Wami, ze Ślepskiem, z Treflem będzie się biła gdzieś o te pozycje 7-8, czy może po prostu 8. W plus
jeszcze, lidze, jeszcze jest Lublin, Olsztyn.
Wiesz, Lublin jest... absolutnie, tak. Olsztyn no tak, też bardzo mocno.
Bardzo dużo, to...
Będzie tam ciasno. Piątkę chyba stawiamy troszkę wyżej, tak przynajmniej ja uważam, że piątkę stawiam troszkę wyżej, natomiast później już od miejsc 6-13 to jest bardzo, bardzo równo. Natomiast właśnie w tej piątce w zasadzie jeden zawodnik czasami może przewartościować kompletnie postrzeganie tej drużyny. Jakaś jedna tfu-tfu kontuzja, jakiś jeden problem. Lubin, bardzo fajny mecz Lubina, ciekawie długo prezentował się Berger, powiedział Daniel o skrze Grucha, a jak ty oceniasz w takim razie Lubin po tym meczu i też przed całym sezonem, bo to jest też drużyna, z którą mieliśmy troszeczkę problemu, też różnie ocenialiśmy jej potencjał.
Czy pokazali w tych dwóch pierwszych setach Bełchatowie, że naprawdę to jest zespół, który ma swoje argumenty? Podobała mi się gra, bardzo dobrze przygotowani taktycznie, bardzo dobrze realizowali to, co mieli przygotowane. Fajnie, naprawdę fajnie. Później oczywiście Bełchatów wziął górę, bo Lipiński się obudził w ataku, przede wszystkim w ofensywie. No i tam, nie ukrywajmy, nawet jak to są ludzie, którzy, bym może nie powiedzieć, najlepsze lata mają za sobą, ale generalnie są na dużej jakości, uzyskali dużą jakość siatkarską i oni wygrali tym doświadczeniem i tym spokojem, bo i Grzesiu Łomacz, i Konar z tyłu to są ludzie, którzy jak trzeba to swoje zrobią też i poprowadzą tą grupę. No ale Lipiński tam im dał trochę takiej nadziei w to, że można w tym meczu pograć i faktycznie ten pierwszy mecz Bełchatowa w Zaksie niezły. Tutaj wygrany i to jest jakby zawsze budujące, że po przegraniu dwóch setów nagle wygrywasz całe spotkanie. Niebezpieczny zespół, tylko że mówię, to jest zespół, który ciężko mi dzisiaj wrzucić, gdzie oni będą, w jakim momencie i tabeli, bo to jest zespół, który jeżeli jeszcze wróci Mika, wróci Wiśnia, no to zespół będzie miał kolejny argument na to, żeby grać lepiej i dobrze jako zespół. Ale Lubin mi się podobał i Lubin Widać, że Paweł Rusek tam fajną pracę wykonuje i ten zespół jest nieźle skomponowany, bo ten Amerykanin na ataku też jest taki, jeszcze nie jest regularny, ale potencjał olbrzymi, więc z kwasem, który jest przede wszystkim bardzo defensywny, ten zespół może być bardzo ciekawym, naprawdę takim, może nie czarnym koniem, ale zespołem, z którym naprawdę trzeba dobrze grać, żeby z nimi wygrać.
Dobrze zaczął sezon zespół projektu i bardzo dobrze także Jastrzębski Węgiel. Dwie ekipy, które od razu zasygnalizowały. Tutaj myślę, że te nasze typowania nie są nieuzasadnione. Jastrzębski Węgiel wygrywa z AZS-em, Indykpolem AZS-em Olsztyn 3-1 wczoraj. Ja tego meczu nie oglądałem, Kubo.
Znaczy ja tylko jeszcze zdanie o Lubinie powiem. Mam wrażenie, że ja nie doszacowałem, bo ja dałem ich na przedostatnie miejsce i doszacowałem, ale ze względu na Gielińskiego. Wydawało mi się, że Geliński to nie jest zawodnik na takie duże, większe granie, a on dobrze wykorzystuje właśnie Heinza. Berger Kwasowski to jest bardzo sprytna para takich cwaniaczków, doświadczonych gości. Dlatego mówię, mam wrażenie, że chyba nie doszacowałem i to Geliński będzie robił, może nie będzie robił roboty w sensie takiej na pierwszą ósemkę, ale będzie wyciskał z tego zespołu więcej niż ja się spodziewałem. Odnośnie meczu, bo ja z komentowałem ten mecz, i zwracałem od razu uwagę na to, że Olsztyn ma ogromny problem z paszportami przy kontuzji szerszenia, bo w tym momencie musi grać z dwoma młodymi, z jednym z dwóch młodych na lewym, którzy w ataku sobie tam trochę nie radzili i to było bardzo widać w tym meczu, te kombinacje z Janikowskim, a na początku z, na Chy, dajcie mi nazwisko, zupełnie nie Hawryluk, tylko
Szymendera.
Szymendery, to był problem z tym lewym skrzydłem, a Jastrzębie na razie 6 punktów, mają na razie bardzo dobry bilans na ten początek, grają tyle, żeby punktować. Podoba mi się Patry, to co chyba od Patrygo wymagaliśmy, czyli ta prosta dziurka między rękami i ten blokaut, czasami takie piętro łapie, zwróćcie uwagę, czasami wybija po bloku w 12, to on przełamuje bardzo wysoko te ręce. Więc on się może podobać. Jastrzębie robi swoje, a Olsztyn, jeżeli coś się okaże... A, jeszcze pytanie do was. Nie za dużo tych brzuchów jest teraz, popatrzcie. Chociaż akurat brzuch to już miał Szerszeń w tym, w Rzeszowie jak przyszedł, to już od razu mu tam brzuch chyba strzelił.
Gladyr, Maciek, okay, Maciek też.
Też już miał
właśnie kiedyś. Mówię, tak. Właśnie o tym mówię, właśnie brzuchów. Maciek, Gladyr. A tych brzuchów trochę strzela brzuch, to jest strasznie wredna kontuzja. No normalnie nie wiem, czy nie ma wredniejszej.
Rafał Szymura też brzuch.
Też brzuch. Coś nie wiem, co się dzieje, bo w jednym czasie, oczywiście w większości przypadków, może być tak, że to za każdym razem jest przypadek. Ale tylko, że te przypadki złożyły się w jeden okres. Więc na dzisiaj dla mnie Olsztyn ma problem, jeżeli Szerszeń będzie miał dłuższy problem z tym brzuchem, to tam nie wykorzystają tego potencjału, bo ten potencjał dla mnie tej szóstki, zdrowej szóstki, to jest zespół na szóste miejsce.
No ja się bardzo cieszę, że przyszedł Thales i że przyszedł Alan. Myślę, że już lepszy występ Alana, ta druga kolejka jeszcze więcej
dobry
jakości
tak,
niż w pierwszej. A co do Patriego, to ja mam takie wrażenie, że cały czas Patry jest oceniany przez pryzmat Boye. To znaczy, że Boye jest tak fizycznym, tak jest tak fizycznym i tak efektownym graczem, że ten Patry jest przez to troszeczkę deprecjonowany, a mam wrażenie, że Patry na przestrzeni całego sezonu może dać dużo jakości, ale przede wszystkim równej gry, że może nie wpadać w te takie ciemne dziury, które przydarzają się Boye, że po prostu będzie równiej grającym zawodnikiem i to dla Jastrzębskiego Węgla będzie potrzebniejsze. Nie wiem, czy się zgodzicie.
Jak dla mnie oczywiście, ja nie muszę mieć zdania, ale to jest tylko i wyłącznie, nie muszę mieć racji, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Patry absolutnie to jest siatkarz, pan siatkarz to jest gościu, który potrafi grać w siatkówkę i tam jest więcej jakości niż u Boye. Myślę, że Jastrzębski Węgiel na tym transferze absolutnie zyska. Tam jest zdecydowanie więcej jakości i on moim zdaniem poniżej jakiegoś poziomu nie będzie schodził. Oczywiście on nigdy nie będzie w stanie zagrać takiego meczu na przykład, jaki grał Boye w tamtym sezonie, powiedzmy na 80%, wygrywa
sobie wszystko.
Ptaki. Ale Jastrzębiu nie jest to aż tak potrzebne.
Dokładnie tak jest. Ja uważam, że Patry tej drużynie da zdecydowanie więcej, bo jest lepszym siatkarzem po prostu.
Grucha.
Nie, no podobał mi się. Oglądałem ten mecz i faktycznie, jeżeli chodzi pierwszy o Olsztyn, to Olsztyn, no to widzicie, no jakby mówiliśmy wcześniej, że jeden gość wypada, tak, Daniel też mówi, że kontuzja i nagle się może czasami zmienić ten obraz grania i właśnie to widać, bo już w drugiej kolejce nie mamy Szerszenia, no już tam już jest no ten poziom jakby drużyny, który jest dobry, wysoki, ale już tam jakieś problemy się pojawiają i po tym wygraniu z Zawierciem tutaj próba walki, no ale jednak brakło tej osoby drugiej ważnej na skrzydle, a Patry, wracając do niego, fajny gość, ja myślę, że dużym atutem dla niego też jest wprowadzenie się do naszej ligi, trudnej ligi, bo pamiętajmy o tym, że mówimy o najlepszej lidze, ta liga jest bardzo wymagająca przede wszystkim, jeżeli chodzi o wymagania nie tylko kibiców, bo zawsze pełne hale i potencjału tych drużyn, ilości drużyn, jeżeli mówi każdy, jak zobaczymy sobie te najlepsze potencjalnie zespoły, że wszyscy chcą grać o finał, no to jednak tych zespołów nie jest 2 czy 3, tylko jest właśnie 5 czy 6 takich teoretycznie oczywiście mocnych do tego, żeby grać w tym finale. Ale to Newty jest dużym atutem jego, żeby go wprowadzić do tego Jastrzębia. Ma swoje atuty, jest wysoki, dobrze blokuje też, dobrze zagrywa. I to jest zawodnik, który na pewno w tym zestawieniu Jastrzębia będzie bardzo mocnym punktem. I o ile by czasami bardziej widowiskowy może była je, o tyle Patry będzie pasował do tego zespołu po prostu dobrze.
Dwa bardzo dobre występy, tak, Danielu?
Jeszcze tak a propos waszego rankingu, bo to Kuba i Lepka i później Wojtek Drzyzga też swój ranking 1-16. Mm-hmm. Tak się dziwiłem, że tak dziwnie nisko daliście Zawiercie, bo moim zdaniem Zawiercie jest zdecydowanie mocniejsze niż rok temu.
Ale pamiętaj, Blina, od razu pamiętaj, to jest na koniec rundy zasadniczej.
I my na przykład braliśmy pod uwagę fakt, że zaczynają bez Bieńka i nie wiadomo do końca na 100% kiedy wróci.
Tak, to jest tylko na play-offy przygotujemy nowy, ale to było tylko zasadnicze.
My od razu wzięliśmy pod uwagę, że jakby wiesz, też rozstawienie i później ścieżka w play-offach ma wpływ na ocenę danych drużyn, więc ja się przyznam szczerze od razu, że wahałem między Zawiercie między 3, 4, 5. Jakby tutaj brałem właśnie pod uwagę, jak wygląda kwestia fizyczna w tej chwili, jaki mają kalendarz na początku sezonu i tak dalej.
Bo wiecie, bo Lepsi na libero, moim zdaniem zdrowy Kleveno da więcej niż Kowacewicz.
No ale widzisz, to jest zdrowy Kleveno, a oni
tak
zaczynają
jest, ale jak bez niego. Jakby ustalany przez was ten ranking, on był jeszcze wtedy zdrowy, czy już mieliście informację, że nie jest.
Wiesz co, jak ja spisywałem, to nie był zdrowy, natomiast za chwilkę doszła informacja, że to jest coś poważniejszego.
Oczywiście życzymy im jak najszybszego powrotu do zdrowia, bo fajnie, gdyby Bieniu, gdyby Kleveno grali w swoim zespole, bo to podwyższy jakość naszej ligi, ale przede wszystkim jakość Zawiercia, Michałowi Winiarskiemu wszyscy kibicujemy.
Natomiast ja na przykład właśnie w Zawierciu uważam, że to jest bardzo wrażliwa drużyna na uraz każdego gracza, to znaczy, że brak Kleveno kompletnie przewartościowuje tę drużynę. To jest właśnie ten przykład
wyrzuć Czalpuka z Warszawy.
Zgadzam się, natomiast jakkolwiek Grobelny daje więcej jakości na rezerwie niż ma Zawiercie.
Może być, że Grobelny, taka wiesz, ta trójka może być silniejsza akurat.
Może być silniejsza trójka projektu niż trójka Zawiercia.
Tylko Igora wszyscy znamy, to jest kurczę facet, który ma gigantyczny potencjał i nie jeden, nie dwa mecze, już kilka sezonów gra w naszej lidze i grał na dobrym poziomie, ale to jest gościu, którego trzeba budować i jego pewność musi być zbudowana. To nie jest tak, że on nagle wejdzie do szóstki i zacznie grać na poziomie sprzed 2 lat.
A ja mam trochę inne wrażenie, to znaczy uważam Igora za chłopaka, który bez presji prezentuje się dużo więcej, dużo lepiej i właśnie jemu wskoczenie z ławki może być łatwiejsze niż gdyby grał cały czas w szóstce i ponosił odpowiedzialność.
Naprawdę, Marcin, myślisz, że jak ktoś wejdzie z ławki, to nie ma presji?
Nie, że nie ma presji, ale jest to inaczej niż w momencie,
możesz być
kiedy...
tylko, okej, możesz być wygranym teoretycznie,
tak,
wchodzić
tak,
z ławki.
W ten sposób.
To prawda, ale ta presja zawsze towarzyszy, obojętnie jaką pozycję masz w zespole.
No zwłaszcza jak zaczniesz sezon tak dobrze, jak zaczął projekt i kibice zaczną od ciebie wymagać, że będziesz medal.
No projekt wygląda genialnie, chyba po tych 2 kolejkach najlepiej z całej ligi. Tam jest dużo euforii, dobrego grania, dużo takiej agresji sportowej. Po tym pierwszym secie w Rzeszowie się podnieśli i wyszli na tego drugiego, trzeciego, czwartego seta i zabrali sobie ten mecz po prostu.
Tak, Aluron wczoraj walczył w Pucharze CEF i zwyciężył, to też warto podkreślić. Natomiast projekt, mam wrażenie, że najbardziej po projekcie widać, że to jest drużyna zgrana ze sobą, że to jest drużyna taka, która przeszła w bardzo dobrym stylu sezon przygotowawczy, nie miała zbyt wielu kadrowiczów, grała cały czas ze sobą i zbudowała jakąś taką chemię z końcówki poprzednich rozgrywek, kiedy sezon zaczęli źle i tam było trochę złej krwi, później to zostało oczyszczone w ten czy inny sposób po zmianie trenera i chyba taka wróciła ich naturalna chemia. Mam wrażenie, że tutaj podtrzymana forma Artura Szalpuka, zdrowy Tilly i Bartłomiej Bołądź, który zaczął dobrze sezon, to jest potęga na skrzydłach. Cisza. Nie wyrywajcie się.
Kto?
Dobrze, bardzo dobrze zbilansowany zespół. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zagrywkę. Szalpuk, Bołądź bardzo mocno, Semeniuk to samo. Bardzo dużo zmienności na zagrywce u Tilly i u Firleja. Moim zdaniem tutaj bardzo dobrze grają w zagrywce. Oczywiście ich pierwsza piłka jest genialna. Ja jestem fanem Janka Firleja i on tam dużo, dużo tej drużynie daje. Ale prawda jest taka, od momentu, kiedy trener Graban przejął zespół, ten zespół jeszcze nie miał kryzysu.
Mówiliśmy to z Kubą przed sezonem, kiedy z Papą robiliśmy właśnie.
Jestem święcie przekonany, że każdy zespół będzie miał kryzys, bo to jest normalne w trakcie sezonu i kluczowe jest, jak sobie zespoły radzą w tym kryzysie i jak z niego wychodzą.
No i to będzie taki chyba test prawdziwy grucha.
Bo tam jest troszkę charakterku w Warszawie.
O, jest.
Bo jak idzie, to idzie, ale jak pojawia się kryzys i trener musi wkroczyć i rozwiązać, to już wtedy nie jest dobrym kolegą, tylko musi być trenerem.
Znaczy, co do Warszawy, no może się podobać i faktycznie to, co mówicie, chociaż oni tam mieli kadrowiczy, którzy byli w reprezentacjach swoich, bo też byli, może nie grali.
Bo wszyscy. Na sam koniec.
Ale byli, ale...
Czyli, wiesz, nie grał kwalifikacji olimpijskich, środkowi nie grali kwalifikacji olimpijskich, Firlej nie grał kwalifikacji olimpijskich.
Semeniuk nie grał?
Szalpuk nie grał, grał tylko i wyłącznie Bołądź według mnie.
A Semeniuk?
I Semeniuk.
Semeniuk najwięcej.
Tak, ale generalnie faktycznie oni już przygotowanie jakby byli większą grupą i pokazali tą regularność tych ostatnich dwóch turniejach przed ligą. Oni grali już dobrze. Na razie naprawdę mogą się podobać. Szalupa gra bardzo dobrze i wczoraj to potwierdził już w kolejnym spotkaniu, że naprawdę widać olbrzymią chęć, motywację grania i rozwijania się, bo miał, wiadomo, różne te swoje lata. A ten kryzys, no Daniel, ja już w tamtym sezonie pamiętam, że rozmawiałem, już nie pamiętam z którym trenerem, ale mówi, kurczę, no Warszawa fajnie wygląda, ten Graban jest. Tylko, że na razie oni cały czas idą na euforii i wygrywają, więc jakby czekają na ten moment. Znaczy nikt nie czeka na moment, że nagle gdzieś się coś przytoczy, ale tak to jest. No, w tym sporcie, w tym siatkówce u nas jest, że ten kryzys nawet krótki czy dłuższy raczej się pojawi i tutaj będzie pytanie, jak trener sobie ogarnie jakby ten moment, że nagle coś się nie układa i trzeba to zbudować. Charaktery są, ale charaktery też budują granie, umówmy się. Bo jak popatrzymy, tam mówię, no jest fajnie skomponowany ten zespół, faktycznie jeszcze brakuje teoretycznie do tej walki dwóch środkowych, potężnych środkowych, bo i Pita Nowakowskiego i Sreczko Lisynacza.
O ile rzeczywiście pojawią się, bo to jest... O ile
się pojawią, ale jeżeli się pojawią, to ten zespół zyska bardzo dużo. No ale jest fajnie, dobrze grają i miło się ich ogląda, więc trzeba trzymać kciuki generalnie, żeby wszystkie zespoły w tej lidze naprawdę z tymi problemami zdrowotnymi sobie jakoś jak najszybciej radziła. Bo dużo tych takich urazów, nie wszystkie są związane jakby z graniem w lidze, bo czasami byli przed i czasami kupili już po kontuzjach ludzi, ale to da dużo, dużo lepszą frajdę, jeżeli będziemy widzieć te zespoły w pełnych składach, które skomponowali na ten sezon.
Pytanie z czatu do ciebie, Danielu. Przeczytam je, tylko wrzucę. O, dlaczego w Nysie gra Szymura, a nie Dębiec? Szymura w meczu z Zaxą 29% pozytywnego i 6% perfekcyjnego i 9% obron.
Dlaczego gra? Bo postawiliśmy na Szymurę. Ta rywalizacja cały czas jest otwarta, ale ktoś musi być jedynką, ktoś musi być dwójką. No, taka jest rola trenera. Okej, patrzymy na to przyjęcie 29%, ale jakbyśmy zobaczyli, jakie piłki przyjmował, ile piłek w rzucie, ile w konflikcie, ile przyjęć temu utrzymał, to są dla mnie kluczowe rzeczy. No, to statystyka wszystkiego nam nie powie. No, nie powie nam, kto przyjmuje proste zagrywki, łatwiejsze zagrywki, kontrolowane zagrywki, a kto przyjmuje zagrywki w konflikcie. W to się trzeba mocno wpatrywać i tu dostajemy odpowiedzi.
Wczoraj,
ja tak, absolutnie że... jestem z Kamila absolutnie zadowolony i myślę, że on swoje szanse w tym sezonie dostanie też, bo to jest gracz, który robi postępy. Ja mam dwóch dobrych...
A powiedz, jaką on ma
psychę. Mam dwóch bardzo dobrych libero. Dzisiaj stawiamy na Szymurę, ale nic nie jest na zawsze.
Jaką on ma psychę, bo znamy dobrze starszego brata i też w tym sezonie podglądałem Kamila na kadrze, jak on się zachowywał, jak wchodził do drużyny. Jaki to jest rodzaj siatkarza?
On ma dużo spokoju w sobie. Dziś zresztą przed Kędzierzynem troszkę porozmawiałem, że potrzebuje też jego tam z tyłu troszkę agresji, polatania po tym boisku, pobudzenia zespołu i on to w tym meczu już robił. Ale ja też nie chcę, każdy zawodnik ma swoją naturę i chciałbym, żeby właśnie się naturalnie zachowywali, ale czasami też trzeba tą naturę okłamać i troszkę przeaktorzyć, że tak powiem. I o tym zresztą z Szymurką rozmawiałem przed meczem.
Nie wiem, czy się zgodzicie, panowie, ja go trochę porównałem do młodego Pawła Zatorskiego, że jak on wchodził do Skry, to też był taki zaspokojny czasami, że chcieliśmy, że trochę tak wychowani na igle, który był przed nim, na tym wariacie, który biegał, szalał i trochę robił show wokół czasami zwykłego zagrania, no to on był zaspokojny i taki zagrzeczny na początku swojej kariery.
Znaczy, ja myślę,
czy to jest ten rodzaj charakteru?
Ja myślę, trzeba się skupić przede wszystkim na jakości zawodników i to, co daje powiedzieć.
Jakby... A nie no, jakości, to ja jestem fanem akurat Kamila Szymury i uważam, że po igrzyskach to będzie czas walki Szymura, Hawry lub Popiwczak.
Dobrze, tylko jakby tu porównujemy, ale generalnie ciężko, jeżeli ktoś ma naturę taką, że jest spokojny, ciężko powiedzieć człowieku, weź biegaj tylko, nie? Tylko to nie na tym polega też. Oczywiście Daniel to, co powiedział, fajne, że on też jakby chce poznać tego chłopaka od tej strony, spróbuj się zachowywać może bardziej energicznie dla zespołu, zobaczcie, czy tobie też może to, bo to jest fajne, że Daniel też masz chłopak młody i ty ich rozwijasz, tak, jeżdżą trzy mura i to jest fajne, to nie jest na zasadzie tylko, że tylko siatkarsko, ty musisz ich poznać jako ludzi też, jak oni się zachowują w drużynie. I to też jest bardzo istotne. Uważam, to jest chłopak, który jeżeli nabierze tej pewności siebie, to on będzie biegał spokojnie. Tylko ważne, żeby grał na koniec, bo bieganie...
Ja nie mam co do jego...
To bieganie jakości... może być dodatkiem.
Tak. Ja nie mam co do jego jakości jakby żadnych wątpliwości. Natomiast wiesz, też jakość to będzie się rozwijała z kolejki na kolejki pod skrzydłami kolejnych trenerów, jakby na to nie mam wpływu, natomiast patrzę, jak on się będzie rozwijał też poza boiskiem, bo...
Ale zobacz teraz za tego, widzieli za tego kiedyś, żeby tak szalał, jak ostatnio widziałem, że on zrobił...
A no właśnie, czyli da się to rozwinąć.
Kolejnym głosem wokół boiska po bloku, ja mówię, człowieku, normalnie mi się przypomniały lata jakieś takie, jak wszyscy...
Japończycy, w 76 w Montrealu.
No, więc jakby to jest to zbudowanie pewności i on jakby może sobie pozwolić i frajdę mu sprawia takie granie i okej, tylko że zbudował bardzo dużą pewność, a Szymura tak naprawdę pierwszy raz jest tak, czy drugi raz tak mocno postawiony na chłopaka, więc on na razie chce wykonywać swoje zadania dobrze, a jakby charakter on się sam jakby wykształtuje podczas grania, podczas budowania tej jakości.
Bardzo mądre to, co Piotrek powiedział. Moim zdaniem my się poznajemy jako grupa i jako ludzie, bo to jest kluczowe. No, a nie poznamy się w przeciągu 2-3 miesięcy. To jest bardzo długi proces do tego, żeby się dobrze poznać, bo się ludzi poznaje w dobrych sytuacjach, w złych sytuacjach i to jest kluczowe. Dokładnie. Przegraj coś, trzeba.
Nie wiem, w sytuacji takiej, że ma problemy chłopak w rodzinie, to jest tyle czynników, nie wiem, jakieś coś na głowie innego, jest tyle rzeczy, które trzeba analizować i skupiać się na tych, a ja mam większe zastrzeżenia co do tego, jeżeli chodzi jak oni wpływ, jak Zatorski miał wpływ. Jest taka grupa libero, którzy nauczyli się na tych prostych plecach odbijać i na takim spokoju, w sensie, bo Zati to nie jest takie szkolenie takie centralne, tak jak się powinno odbijać dyszlem, ale to miał Piechocki młody, Adaś Kowalski, teraz Szymura.
Kamil Dębiec ma na przykład taki rewelacyjny, przerysowany ruch, taki dobrze technicznie wykonany, tak. A tutaj Szymurka poszedł w kierunku absolutnie naśladowania Zatora. No to
proste plecy, przy sobie.
Zresztą go o to pytałem, kogo naśladuje, a mówię, że Zator to jest to właśnie.
No i widzisz,
a propos jeszcze igły, kto poszedł w igły i dużo gada i dużo lata? Wojtaszek, no to wiecie, no, tak jest.
Powiedz Wojtaszkowi przed meczem, słuchaj, nie możesz gadać. No to on wyjdzie z sali, bo on nie będzie wiedział, co ma robić. No.
Nie będzie sobą.
A to największym, jest problem. Największym problemem małego, czyli Wojtaszka, była pandemia, kiedy nie było kibiców, wszystkie mikrofony były włączone nadal i wszystko było słychać. I wtedy się okazało, że...
Doceniam jego żonę i szanuję bardzo za to, co ona...
Ale może w domu jest wyciszony, tego nie wiem.
Ma zakaz!
Wiesz, ja byłem wariatem na boisku i powiem ci szczerze, byłem głośny i dużo gadałem, ale w domu potrzebowałem wyciszenia.
potrzebowałeś wyciszenia, czy...
Widać, kto rządzi w domu, no.
Czy wyłączała właśnie, no wiadomo, czy żona wyłączała przycisk.
Ostatnio mi powiedziała, że w Bełchatowie jak graliśmy play-offy, że zaczynały się play-offy, to od początku marca nie było ze mną kontaktu, no, nawet nie byłem tego świadom.
Bo u nas jest tak wprawdzie siatki, że jak Kuba za dużo wymawia nazwisko De Czeko, to żona wyłącza mu internet.
Lepka 11 raz powiedziałeś.
To są wszystko prowokacje moje. Czarni Trefl, ostatni mecz tej kolejki, który już się odbył. Nie widziałem niestety także tego meczu. Dwa mecze już stracone w tej kolejce. Mnie najbardziej interesuje, jak panowie, kto z was oglądał, jak panowie oceniacie Aleksieja Nacewicza, bo to jest też nazwisko, które w tym sezonie będę chciał podglądać z tych młodych naszych siatkarzy.
Ja widziałem ten mecz, powiem tylko szybciutko. Dostałem to, co generalnie się spodziewałem, czyli Melianac zagra jeden mecz na 30 punktów, drugi będzie się potykał. Radom potrzebuje impulsu. Radom miał 6 piłek chyba setowych w górze, atakował 6 razy, żeby wygrać pierwszego seta. I Radom potrzebuje impulsu, żeby to poszło do przodu, bo później jak nie wygrywasz takiego seta, znowu sobie zarzucasz ten plecak takiego, myślę, a jak nie wygram, znowu będą mówili o tym niewygranym meczu, a oni potrzebują takiego strzału. Byłem zachwycony Sasakiem w pierwszym meczu, zachwycony byłem, komentowałem ten mecz w Katowicach, kierunki, plasik, kiwka, wysokość, a jestem zachwycony znowu Nacewiczem i ja nie wiem, co ten Gdańsk coś takiego ma, bo ja nie uważam, że to jest Sawicki, jakiś wielki zawodnik, a on jednak robi jakieś te liczby. Nie uważam Niemca za jakiegoś wielkiego, topowego zawodnika, a oni wygrywają. Coś mają takiego w sobie, że wyciskają tam w tym Gdańsku maksa. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak się Nacewicz... Zresztą komentowałem mistrzostwa U21. On zaczynał na ławce, wszedł jako później, i pytali się później mnie ludzie, kto tam może grać z tej ekipy, tej kadrowej, bo tam był Szymendera, był Śliwka. No to właśnie mówię, że Nacewicz, mam wrażenie, że ma największe papiery na granie, a Gdańsk 6 punktów, jeden stracony set w dwóch meczach, rewelacyjny początek.
A propos Nacewicza i a propos tych mistrzostw, to najlepszy zawodnik naszej reprezentacji i chyba jedyny, który był poza szkoleniem centralnym, to więc też pokazuje, że trzeba szukać takich chłopaków.
A czy zgodzisz się, że też być może najbardziej rozwinięty fizycznie z tej grupy już chłopaków?
Aj, to bym się z tobą do końca nie zgodził. Ja uważam, że on ma największe rezerwy, jeżeli chodzi o rozwój.
Moim zdaniem, ale czy nie było widać po nim już najbardziej?
Moim zdaniem Szymendera, Śliwka, czy oni się nam rozwiną fizycznie mocniej?
Nie, no, a mówisz o potencjale, natomiast nie wiem, czy już Nacewicz...
Dlatego wygrywali bardzo dużo rzeczy w kadetach, powiedzmy w juniorach na początku, ale czym dalej w las, to będzie niestety, ale nie zrobią tego postępu. Moim zdaniem
to są jakby dwie różne kwestie, bo z jednej strony masz potencjał, ile jeszcze mogą się rozwinąć fizycznie, ale z drugiej strony już zobacz, jak Nacewicz wygląda. No, na ich tle Nacewicz wygląda na potężnego gościa.
Dokładnie, tylko Nacewicz z każdym miesiącem jest coraz lepszy. Więc uważam, że jego rozwój może nastąpić tutaj jeszcze nieprawdopodobnie i to jest kwestią czasu, kiedy on będzie regularnie grał w pierwszej szóstce. Nie mówię, że w Gdańsku, bo Sasak to jest kawał gracza. Ale a propos jeszcze Gdańska, to powiem wam szczerze, że są różne style prowadzenia zespołu, ale trener Gdańska, powiem wam, że jak ktoś ma kryzys, szybko zmienia, nie ma problemu z tym. Za Urbanowicza szybko wjeżdża Zalewski w Katowicach, za Sawickiego szybko wjeżdża Martinez, tutaj w Radomiu szybko za Sasaka wjeżdża Nacewicz, za Orczyka wjeżdża szybko na boisko Sawicki, więc to taki styl prowadzenia zespołu, taki powiedzmy bardzo energiczny, chyba tej drużynie odpowiada, bo nie każdej drużynie by to odpowiadało.
A, bo tam młyn jest, nie? Tam jest.
Tak. Ktoś ma kryzys, zjeżdża z boiska. No, być może ten zespół tego potrzebuje, ale nie wiem, jakby to w innych zespołach wyglądało.
Mhm. Grucha, ja jestem fanem stawiania na polskich młodych siatkarzy, ale oczywiście oni muszą dawać jakość właśnie. Ten Nacewicz musi po prostu grać, żeby trener miał szansę z niego korzystać. Natomiast no, jestem fanem wpuszczania na tej zasadzie, którą robi Xavi Hernandez w Barcelonie. Jeżeli widzi 17-latka, który ma jakość, to go wrzuca od razu na boisko. Pewnie pomagają kontuzje innych zawodników, żeby to zrobić, ale trzeba też mieć odwagę i temu 17-latkowi dać szansę, a ten z kolei musi mieć jakość, żeby z tej szansy skorzystać. I i mam nadzieję, że takich Nasewiczów w Plus Lidze jest kilku, których będziemy śledzić.
No to jest to dawanie szansy właśnie, dać szansę. Tak naprawdę oglądałem ten mecz wczoraj, ten Radom z Gdańskiem i Gdańsk widziałem też, to co Kuba komentował w Katowicach. W pierwszym meczu naprawdę duża jakość, ale to jest fajne, że każdy zawodnik, który wchodzi w trakcie meczu za kogoś słabiej w danym momencie grającego, każdy gra bardzo dobrze. Wczoraj Sawicki wszedł z ławki MVP meczu. Wcześniej tu Nasewicz też pomógł na ataku. To jest fajne i to szerokie granie, akurat to co Daniel mówisz, może tej drużynie pomaga i oni mają, widać, fajną chemię.
Fajną chemię,
między sobą i to widać i fajnie sobie grają. Grali dwa mecze potencjalnie, które mogli wygrać, więc zrobili zadanie swoje. Teraz jadą do Wielunia zagrać z drużyną z Lwowa, więc tak naprawdę myślę, że ten zespół jest zbudowany, żeby takie szanse dostawać i dawać zawodnikom. Bo tam wiecie, jest zawodników, to co mówiliście, nie o wielkim potencjale, ale o fajnym graniu i każdy chce wykorzystać swoją szansę, ale to nie jest zespół, gdzie będzie miał jasną pierwszą szóstkę, bo nagle teraz też dwa mecze wygrali z Roszyńskim. Więc to też jest istotne, że grali nagle bez Kampy i to wszystko działa. Zrobili swoje i cieszy to, że na młody Nasewicz wchodzi 20 lat i gra i nie widać różnicy, że nagle Sasaka nie ma na boisku.
Ale też musimy pamiętać, trzeba chwalić ludzi, którzy grają dobrze, ale zobaczymy, jak Nasewicz na przykład będzie się mierzył z lepszą czwórką na bloku typu Bednosz, Fornal, Szalpuk, Śliwka i tak dalej. Mógłbym wymieniać, bo jednak z całym szacunkiem dla Walińskiego, który jest bardzo dobrym siatkarzem, ale akurat blok jest jego dziurą i tam Sasak na przykład zrobił...
Nie blokuje.
No tam jest dziura, była gigantyczna i Sasak tam zrobił tak zwaną łakatankę siatkarską i na te rzeczy też trzeba zwracać uwagę, kto po drugiej stronie blokuje danego gracza.
Oczywiście, że tak, Daniel, tylko jak zobaczymy Gdańsk, okej, no z kim on ma wygrywać? No właśnie takie no mecze tak, i to tak, robią tak. Się.
Oni swoją robią, absolutnie trzeba ich chwalić. Takimi meczami awansuje się do play-off.
Oni robią swoje tyle.
Takimi meczami w zeszłym sezonie stali się rewelacją.
Dokładnie.
Bo jeszcze ten mecz Radomia wczoraj, powiem ci, oglądałem to pierwszy set, to mówię, kurczę, no nie wiem jak to nazwać, ale sześć mówiłeś w ataku chyba i mieli chyba 4 czy 5 zagrywek i wszystkie w siatkę były. To było niesamowite. Oni zrobili 5 błędów chyba w zagrywce. W ataku nic. No po prostu nie pomogli sobie w pierwszym secie i na dzień dzisiejszy oczywiście to jest zespół, którym, tak jak mówisz, może potrzebuje impulsu, jakiegoś dobrego meczu, jednego takiego naprawdę dobrego.
U siebie. Wygrać u siebie.
U siebie też, żeby tam gada się też dużo, że tych meczów już liczą. Zacząłem odliczać im te mecze. Ale na dzisiaj w tym zespole po tych dwóch meczach nie widzę jednego gościa takiego pewnego, który jest w tej drużynie. Każdy ma momenty dobre w tym meczu, ale nie jest tak, że gra cały mecz dobrze.
Powiem wam, że najrówniej grającym graczem jest ten Kanadyjczyk, moim zdaniem, który przyszedł i ofensywnie, tak. On się broni w ofensywie, broni się w przyjęciu i naprawdę powiem wam, że jego start w naszej lidze jest na dobrym poziomie. Najrówniej grający zawodnik w Radomiu.
Ja przed sezonem mówiłem, że najlepszym transferem jest Todorowicz, bo on mi się podobał, czy w sensie na tle poprzednich rozgrywaczy w Serbii to się wybijał, ale to nie jest takie trudne wcale, mówię do czasów takich ostatnich, ale też Todorowicz trochę zgłupiał już, bo już nie wiedział budować Melianaca, który tak raz ci atakuje, raz wyrzuci piłę w aut. Na razie to ten Melianac to się wyróżnia tym, że podwija sobie najwyżej spodenki chyba w całej polskiej lidze. Jak pamiętacie Andrzej Stelmach to jeszcze pamiętam, że jeszcze tak sobie podbijał, bo za dużo uda miał. Ale Radom myśmy dawali tyle pkadać na przedostatnie, ja dałem jedno wyżej od Lubina i tutaj uważam, że na razie po tych dwóch kolejkach, bo to wiecie, bo my żeby sobie teraz spekulować, bo to się wydarzy w styczniu. Na dzisiaj Lubin zdecydowanie wygląda lepiej od Radomia.
Już patrzę szybciutko, jak dawaliśmy. Tylko jeszcze zdejmę...
Nie, bo to jest tylko takie, wiesz, tak sobie pogadać, bo to wiadomo, co się może wydarzyć, trafisz jeden
mecz. Tak.
Tylko jeżeli chodzi o jakość i taką sposób, to też wyżej
tak, dawałem... przedostatnie miejsce dawałem.
Tak, ja też dałem Katowice, które na dzisiaj zagrały... One nie zagrały, wczoraj komentowałem ten mecz. Katowice nie zagrały złego meczu z Warszawą, tylko że Warszawa po prostu grała na takim przyjęciu... Zwróćcie też uwagę, Warszawa prawie 60% w ataku z Katowicami i prawie 60% z Rzeszowem. Oni grają na takim ataku, że ciężko ich ukąsić czymkolwiek, bo jeżeli masz tak wysoki atak, to musisz ileś rzeczy przeciwstawić się, bo jednemu elementowi tak najważniejszemu bardzo trudno. Więc ja tylko mówię tak, wiesz, na dzisiaj odnośnie naszego typowania. Mnie się Lubin podoba od Radomia bardziej.
Danielu, dwie rzeczy do ciebie z czatu. Najpierw brawo Plina, brawo Nysa, jak dla mnie mocny kandydat do Best of the Rest. Bardzo podoba mi się to określenie z amerykańskiego Best of the Rest, czyli oczywiście biorąc pod uwagę te drużyny, które są poza gigantami, poza tymi najmocniejszymi, najbogatszymi zespołami plus ligi, ale do ciebie, Danielu, przede wszystkim pytanie o to pytanie od Majora. Według was Kraj, czyli Wojciech Kraj, ma papiery na solidnego ligowca, proszę o opinię pana Daniela Plińskiego. Wojtek Kraj to jest chłopak ze szkolenia Jastrzębskiego Węgla, który później wyjechał za ocean i tam przebywał kilka lat, teraz wraca do nas, do Radomia. Czy macie jakąś swoją opinię na temat tego chłopaka?
Ja najpierw bym się odniósł do jednego sformułowania Kuby, że my sobie tutaj gadamy. I powiem wam szczerze, że siatkówka potrzebuje właśnie takich programów, żeby ludzie się spotykali związani z siatkówką i gadali o tej dyscyplinie. My niekoniecznie musimy mieć zawsze rację, ale chodzi o to, żeby nakręcać, rozmawiać i my wyrażamy tylko i wyłącznie swoje zdanie i takich programów nam potrzeba zdecydowanie więcej. A propos tego środkowego Kraja, za krótko go znam, za mało go widziałam, ciężko mi ocenić, powiem szczerze, bo dzisiaj Nie mam po prostu informacji na temat i go za mało widziałem. Oglądałem oczywiście dwa mecze Radomia. W pierwszym widziałem go bardzo, bardzo był zestresowany. To widać było, że to był jego debiut w plus lidze. Jest wysoki, na pewno ma tam potencjał, ale za krótko, tak jak powiedziałem wcześniej, go znam i widzę.
Wiecie, no to poczekamy kilka kolejek. No.
Wiecie, taka jedna osoba, która mi się rzuciła w oko, to jest ten Usowicz w Katowicach. Chłopak 26 lat, pierwszy sezon w plus lidze. Jeżeli byśmy mogli powiedzieć, że zawodnik, który nieoczywisty, o to chodzi, nieoczywisty, który zrobił jakieś wrażenie, nie w sensie takim, że on robi po 30 punktów, ale naprawdę bardzo taki solidny, środkowy, który w wieku 26 lat debiutuje w plus lidze. Dlatego na dzisiaj tylko takie nazwiska, bo oczywiście my mówimy, czy Patry zagra dobrze, bo to jest dobry zawodnik i on będzie grał dobrze. Tylko chodzi o to też takie nazwiska, które nie są specjalnie oczywiste.
Ja się cieszę, że Kuba mówi o Usowiczu, bo ja miałem przyjemność z nim pracować i to jest bardzo fajny chłopak, bardzo ofensywny chłopak, z naprawdę warunkami, jeżeli chodzi o ofensywnymi, bardzo mocnymi. Ja już go namawiałem 2 lata temu, żeby jak będzie miał tylko możliwość, żeby spróbował swoich szans, swojej jakości plus lidze i fajnie, że jest Katowica i z tego, co słyszałem, rozmawiałem z trenerem Sławem, to jest bardzo zadowolony z niego, więc trzymam kciuki za niego, bo to jest chłopak, który wczoraj też pokazał się z bardzo dobrej strony w Warszawie, więc będę go na pewno obserwował i mu kibicował.
Dzisiaj 2 mecze, żeby zamknąć wątek, bo tak trochę też przeskakujemy po drużynach, korzystając z tego, że Piotr i Daniel jeszcze nie oceniali też naszej ligi, dużo dowiedzieliśmy się o Nysie, no ale jeszcze zostały nam 2 mecze dzisiejsze, a więc Suwałki Rzeszów, bardzo ciekawe starcie o 16, o 18.30 Lublin gra z Barkowem Karzany Lwów. Zacznijmy więc od tego starcia o 16, Resowia po porażce u siebie z Projektem dzisiaj mierzy się z Suwałkami, Suwałki wygrały z Częstochową 3-1, Grucha, jak ty typujesz Asseco Resowie, bo wielu mówi, że to jest jeszcze mocniejsza indywidualnie oczywiście drużyna i że to być może jest właśnie ten najszerszy skład z czołówki, który najmniej ucierpi, jeżeli pojawią się jakieś kontuzje, ale my też swoje zastrzeżenia i swoje jakieś tam minusy w tej drużynie z Kubą widzieliśmy, niżej oceniliśmy niż Papa Asseco Resowie. Dziwne. Natomiast już teraz całkiem serio, jak widzisz Asseco Resowie?
No, widziałem ten pierwszy mecz z Warszawą, tam faktycznie Warszawa zagrała po prostu dużo lepiej, wykorzystała swoją dobrą grę, ale Asseco jest mocnym, bardzo mocnym zespołem. Ja mam jedno pytanie w sensie taki, co będzie z Asseco Resowią, bo tam mają trzech bardzo mocnych przyjmujących i jak będzie Cebuli na ławce lub będzie zaczynał częściej na ławce.
No to był ten nasz właśnie taki minusik, który żeśmy z Kubą postawili, że Czebul zaczyna w 6, ale co będzie, jak wyląduje na ławce?
Bo nawet jak ostatnio schodził, już było widać, że nie jest zadowolony.
Oj, nie będzie.
I nie będzie zadowolony i właśnie to jest to, że możemy mieć potencjał, czasami za duża grupa zawodników równych na dobrym poziomie wysokim jest trudno do opanowania. No zobaczymy, ale potencjał tego zespołu jest olbrzymi. Tam jeszcze oczywiście Błaje nie ma, więc ale zespół, jeżeli chodzi o potencjał bardzo duży, uważam, że za naprawdę zrobią dobry wynik w tym roku. A tutaj z Suwałkami dzisiaj myślę, że jednak Rzeszów powinien powalczyć. Widziałem też troszkę pierwszego meczu Suwałki w Częstochowie. Ziga Stern mógł się podobać, fajny mecz. Naprawdę też szedł bardzo dobrze z Beniaminkiem. Trudny mecz, bo z Beniaminkiem zawsze się gra trudne mecze. Oni zagrali swoją dobrą, skuteczną przede wszystkim siatkówkę, bo też oni pierwszego serca zamknęli w ostatnich dwóch akcjach, bo tak to się bili tam bardzo mocno na punkt. Ale jednak Rzeszów powinien wygrać w Suwałkach. Oczywiście tam się mówi teraz, że trochę czasu potrzebują i tak dalej. Tak, już ten zespół w większości grali rok temu już ze sobą. To nie są nowi ludzie wszyscy. Więc na pewno ten rytm grania tego sezonu jeszcze musi przyjść, bo dopiero parę treningów, ale generalnie to jest potencjał, gdzie myślisz, że na Suwałki dzisiaj powinien wystarczyć.
Super trójka Luati, ale właśnie mieliśmy to za swoje zastrzeżenie, Danielu, że i Czebul, i De Falco potrafią Foszka strzelić, że De Falco to nie jest taki typowy Amerykanin, który wszystko chowa do środka, bo jest dla drużyny, bo jest takim klasycznym budującym team spirit. On też już kilka razy pokazał, że potrafi się nie zgodzić z decyzją trenera, albo jak słabo gra, to trochę ma takich dziwnych zachowań.
Rok temu każdy swoją rolę w zespole akceptował. W tym roku widać, jak nawet Czebul schodził, był zły na trenera za tą zmianę. Prawda jest taka, że on zszedł bodajże w drugim secie, dobrze pamiętam, czy w trzecim, przepraszam. I ten mecz był cały czas otwarty i Czebul oczywiście nie grał za dobrze w tym spotkaniu, ale kiedy on zszedł z boiska, wszystko się tak jakby troszkę posypało i Warszawa uwierzyła, że to spotkanie wygra na spokojnie i tak się stało. Rok temu mam wrażenie, że pierwszy do zmiany w Rzeszowie był Maciek Muzej. Czy on grał dobrze, czy źle?
Tak.
Jak zespół Maciek grał dobrze, zespół przegrywał, pierwszy, który był dotykany, to był Maciej Muzej. I widać, że trener jednak De Falco i Czebuliego nie chce ruszać, bo jednak chyba te charaktery są tak mocne, że troszkę się tam obawia, że coś się może zadziać. Ja oczywiście oceniam to z boku i z tego, co widziałem. Być może podkreślam, nie mam racji, ale tak to czuję.
A jak czujesz w takim razie zespół, który typowaliśmy właśnie, że będzie z wami gdzieś walczył o te pozycje 6-7-8?
Suwałki zrobiły swoje w pierwszej kolejce, wygrały za 3 punkty na trudnym terenie, bo my sparowaliśmy 3 razy z Częstochową i naprawdę trzeba doceniać ten zespół. Częstochowy to jest niebezpieczna drużyna i tam w Częstochowie sporo zespołów potraci punkty, takie jest moje zdanie. Tak wszyscy skazujemy Częstochowę na absolutny spadek, ale tu się nie zgodzę, tutaj kilka zespołów
kogoś
też się będzie biło.
Proszę? Kogoś trzeba.
Taka jest prawda. No kogoś
to, kogo, to kogo ty oceniasz, że Częstochowa łyknie w lidze?
Nie wciągniesz mnie, Marcinie, w to. Nie wciągniesz mnie w to. Sport nauczył mnie przez tyle lat pokory i naprawdę zespoły, które były skazane na 15, 16, 14 miejsce, nagle się okazywały czarnym koniem i grały bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Już Kuba sam po dwóch kolejkach mówi, że oj, Lubin jednak to jest drużyna, która będzie zdecydowanie wyżej, prawda?
No, zdecydowanie.
No dobrze, nie, ale trzy miejsca wyżej dla ciebie to jest zdecydowanie dobrze. Czy nie? No,
to już tak. Będzie do, to, tak. To będzie dla.
Suwałki moim zdaniem Kujundzic odszedł, dwóch bardzo dobrych środkowych i wydawało się, że ten zespół może być troszkę słabszy w tym sezonie, ale ta pierwsza kolejka pokazała, że oni mają kim grać i kim straszyć. Ziga Stern, gracz, który jest bardzo doświadczony i na pewno tej drużynie pomoże, chociaż Kujundzicia oceniam zdecydowanie wyżej od tego gracza, ale zobaczymy, co przyniesie nam sezon.
No i jeszcze jeden zespół, który też właśnie ocenialiśmy, że może być w tym sezonie bardzo ciekawy, bardzo mocny, dobrze grający, ale też właśnie o te miejsca 6-7-8, jeśli chodzi o walkę o playoffy, to Lublin, to jeszcze jakbyś dokończył tutaj.
Lublin, grają od samego początku, jak ich widziałem w meczach towarzyskich, grają na dobrym poziomie. Tam jest moim zdaniem bardzo potrzebne im zdrowie, jak zresztą we wszystkich zespołach. Nieźle tutaj się zabezpieczyli z drugim atakującym. Jeżeli Mateusz Malinowski miałby jakieś problemy ze zdrowiem, to już Schulz, doświadczony atakujący, który im też pomoże w sezonie. Czterech przyjmujących, wyrównanych, dobra zmiana Krysiaka, dobrze pamiętam? Krysiak? tak, przyjący, Maciek, tak, który wszedł przy stanie 2-0. Drużyna grała dobrze w pierwszym meczu, ale on jeszcze dołożył kolejny taki poziom sportowy, że ten zespół gra w trzecim secie jeszcze lepiej. Wachnik, doświadczony gracz. Myślę, że ta drużyna jest dobrze zbilansowana, dobrze zbudowana i na pewno zespół, który ma wszystko, żeby grać w play-offie i bić się z najlepszymi.
To ja wam Grupa? Powiem, że już jest problem. Ja wam powiem, że już jest problem, bo prawdopodobnie Komenda ma złamanego palca. Zobaczymy dzisiaj w meczu, bo dzisiaj 18:30 grają. Ja komentuję ten mecz. I chyba prawdopodobnie jakieś głosy przychodzą. Zobaczymy, czy wyjdzie w ogóle, czy on nam jest. Bo jeżeli to jest prawda, to jest właśnie problem jednego najważniejszego zawodnika. Jeżeli masz złamany palec, to jesteś na 2 miesiące jako rozegranie, bo jeszcze środkowy sobie gdzieś tam to sklei i gdzieś będziesz oszukiwał, ale czy inny zawodnik, ale u rozgrywacza to jest duży problem. Też ciężko mi ocenić Lubin, bo Lubin trafił na Radom, który się postawił tylko w jednym secie w pierwszym meczu, bo później to już nie było, to już było do jednej bramki. Więc mówimy o kontuzjach. Jak Szerszeń wylatuje z Lublina, to Lublin spada z mojej typowania o 4 miejsca w dół. I to samo, jeżeli Komenda miałby wypaść na dłuższy okres, to Lublin będzie u mnie spadał o 3 miejsca w dół.
Grucha.
A w Nysie kto musi wypaść?
Trener.
Tylko Plina, bo tak to człowieku tam samograj.
Samograj.
Jeżeli chodzi o Lublin, generalnie też nie wiem, gdzie ich tak naprawdę usytuować, jeżeli chodzi o tabelę, o to granie. Skład mają ciekawy, 3 bardzo mocny, nie wiem, ale też Kuba mówi, ja też słyszałem o tym, o Marcinie. Chociaż słyszałem, że bardzo mocno poturbowany palec, niekoniecznie złamany.
No zobaczymy. No.
Ale bardzo mocno poturbowany, więc myślę, że dzisiaj raczej nie, z tego, co słyszałem, bo bardzo poważnie o tym mówiono, to raczej nie powinien chyba dzisiaj grać. A dla Lublina brak Komendy dzisiaj jest to duża strata, bo Marcin z tymi ludźmi nie dość, że grał. Tak, Nowakowski, któremu się bardzo dobrze z Marcinem gra, inni zawodnicy, o tyle brak głównego rozgrywającego może być dla nich dużym problemem, ale spodobał mi się libero Thales w tym pierwszym meczu bardzo. Bardzo stabilny, bardzo dużo bronił. To jest według mnie do tego zespołu najlepszy transfer.
No to w ogóle jest dla mnie jeden z najlepszych transferów plus ligi w tym sezonie i to, co mówiliście o Alanie, że Alan do Olsztyna, no to słuchajcie, no pierwszoszóstkowy, czy ten siódmy, no libero Brazylii do Lublina przychodzi, no to jest pokaz właśnie plus ligi, to jest absolutnie niemożliwe jeszcze 10 lat temu i myślę, że żaden Brazylijczyk by się nie obejrzał na nasz kraj, a dzisiaj Lepka. Przychodzą goście z Brazylii z pierwszego składu. No.
Lepka, oni chcą grać w dobrej lidze przed igrzyskami po prostu.
Tak, ale ja wiem, ale...
I za
ale...
dobre pieniądze, panie Piotrze.
Ale 10 lat temu by się nie obejrzeli i
no nie.
Wiecie dobrze o tym, że żaden z nich, jak był problem, to wracał do Brazylii i grał w Brazylii, bo wiedział, Płaciła. Że się przygotuje na igrzyska. A dzisiaj liga brazylijska nie kusi tak, jak kusi Lublin czy Olsztyn.
Ameryka Południowa umiera, jeżeli chodzi o siatkówkę. Pada i to siatkówka i w Argentynie, i w Brazylii, więc tu nawet kontrakt na poziomie 50 000 euro to już to biorą, a kiedyś nawet na to nie popatrzyli. Taka jest różnica.
Plina, bo przerwałem.
A propos Marcina Komendy, Lublin bardzo dużo by stracił, gdyby ta kontuzja się potwierdziła, bo to jest bardzo dobry rozgrywający, tu nie lega wątpliwości, to wszystko widzimy, ale uważam, że to jest bardzo dobry duch zespołu i tutaj może też Lublin sporo stracić.
No oby nie, to jest właśnie Halo? Jedna z tych, tak, słyszeliśmy Ciebie, to jest jedna z tych kontuzji, które no, twierdzę, że przewartościowują od razu zespół i budują duży problem
serce zespołu moim zdaniem, serce zespołu, który łączy, a nie dzieli.
A mieli teraz fajny układ tabeli, żeby punktować, żeby dużo punktować, bo już zapunktowali z Radomiem, dzisiaj Barkom Karzany, później Lubin, takie bliskie starcie w tabeli, Skra Trefl, i dopiero gdzieś w 6. kolejce trafia się już ta potęga z pierwszej piątki, czyli Projekt Warszawa. I to był taki moment, żeby przez te 5 kolejek spróbować uzbierać jak najwięcej punktów, być wysoko w tabeli, zbudować sobie atmosferę, więc niewątpliwie to może być duży problem.
Powiemy, sprawdzam o tych zawodników, którzy przyszli. Na jakiej jakości wiem, nawet jak im pierwszy...
Kuba Nowosielski.
Nie, ale mówię o tym, o na przykład przyjmujących, czy Ferreira, czy Brand, no to W takim razie muszą naprawdę pociągnąć ten zespół, bo to nie ma znaczenia. Oczywiście braknie Marcina, jeżeli by nie zagrał, ale też muszą pokazać, jakby, że oni jakby swoją jakość mają, że mogą nawet normalnie z drugim rozgrywającym grać równie dobrze.
Danielu, przekręciłeś się.
Jeszcze nie.
Mam nadzieję, że nie na dobre, nie na stałe.
Nie, no to my się przekręćmy, żeby było wygodniej. Tak, nie, w jedną stronę.
Dobra, to jest może znak, że trzeba powoli kończyć. Godzina 15, 75 minut pogadaliśmy. Bardzo Wam dziękuję za ten czas wspólnie razem spędzony. Przypomnę, dzisiaj 16 Suwałki Resowia, a godzina 18.30 Lublin Barką Karzany. Tutaj na czacie była propozycja, żeby wybierać szóstki kolejek, ale słuchajcie, no ja nie jestem w stanie wybrać szóstki kolejek, bo tak zasuwa plus liga, nie ma dnia wolnego przerwy. Już jutro zaczyna się trzecia kolejka od razu od starcia, które będzie komentował Grucha z Tomkiem Swędrowskim, czyli Nysa Bełchatów, a oczywiście prowadził na boisku Nysę Daniel Pliński. Jutro pierwszy mecz trzeciej kolejki. Ja nie jestem w stanie po prostu nadążyć z wyborem szóstki kolejki, bo tych meczów jest za dużo, te kolejki się nakładają na siebie i w zasadzie dzisiaj robimy live'a już w trakcie drugiej, a przed trzecią kolejką. No to jest praktycznie niemożliwe, żeby nadążyć z tym wszystkim. Nie wiem też, czy będziemy w stanie tak regularnie robić live'y, a w niedzielę mamy zaplanowany, oby się udało, powtórzę, ogłoszenie parafialne z początku. Mamy tego live'a zaplanowanego wstępnie z Mariuszem Wlazłym, więc oby się udało. I jeszcze w takim razie słówko Was poproszę, gdybyście nie byli w niedzielę, chociaż zapraszam Was oczywiście, to macie takie tradycyjne, było kiedyś ćwiczenie w redakcji, jak przychodziłem do przeglądu sportowego, że na przykład dostawałeś 1000 znaków i musiałeś w 1000 znaków napisać coś tam, jakieś zadanie. No to macie 3 zdania, w których musicie zdefiniować Mariusza Wlazłego. Grucha, ty pierwszy.
Ojejciu.
3 zdania.
Wchodziłeś mi na sanki.
Uczciwie.
Nie,
bez ciemniania.
Ja szampona pamiętam, jak zaczynał grać siatkówkę i generalnie potężny zawodnik, duża osobowość i człowiek, który chce wprowadzić nową rzecz do siatkówki. Bo wszyscy o tym mówią, a on to chciał zrobić i to podejście psychologiczne jest w zespole Gdańska, chyba w pierwszej drużynie, gdzie ktoś jest na stałe, jeżeli chodzi o plus ligę.
Daniel.
Moim zdaniem kawał gracza, najlepszy siatkarz w historii polskiej ligi, człowiek, który w reprezentacji powinien wygrać zdecydowanie więcej.
A czego mu zabrakło? Medalu igrzysk?
Igrzysk olimpijskich i na pewno meczów w reprezentacji. Tak jak Piotrek ma mnóstwo tych meczów, zawsze był gotowy pojechać na reprezentację, to samo Bartek Kurek. Tutaj czasami u Mariusza zabrakło po prostu zdrowia i myślę, że on powinien mieć, ten jego licznik powinien być zdecydowanie, nabić więcej meczów i on powinien zdecydowanie więcej w reprezentacji wygrać. Ale oczywiście to jest troszkę związane to ze zdrowiem, absolutnie.
Diabeł?
Dla mnie w finały to, co z Plino graliśmy z Jaszczębiem, ja jestem identyczny jak Paweł Zagumny, też nie mam mistrzostwa Polski, tylko że akurat mam mistrzostwo Włoch, a Guma nie ma. Że te finały z Bełchatowem, kiedy nas grał rewelacyjnie, to były finały, że bez niego byśmy mogli mieć 2 razy mistrzostwo Polski w Jastrzębiu, a Wlazły grał wtedy naprawdę sztos, więc tutaj go kojarzę. A druga sprawa, bo tam pytałeś o szóstkę kolejki, ja mogę wytypować szóstkę kolejki do końca sezonu, Deczeko po przekątnej z Deczeko i Deczeko na środku z przekątnej z Deczeko.
I tym samym przebiłeś mnie, bo ja zatrzymałem się na 11, a ty wskakujesz na 12. Na 12 wymienionych nazwisk tego siatkarza, bo ja nie mogę się zrównąć. Dziękuję bardzo. Dzień, ściskam panie. Was, panowie. Powodzenia Plina w dalszej części sezonu. No i witamy na pokładzie, Grucha.
Dziękuję.
Nie widzę entuzjazmu.
W razie, ale mam nadzieję, fajny mecz.
Dobrze, mam nadzieję, że się szybko złapiemy, że się szybko spotkamy. Dziękuję Wam bardzo za ten poranek. Najlepszego dnia życzę Wam wszystkim.
Pa, pa.